W te wakacje, na skutek tego, co Bóg robi w moim życiu, zacząłem głosić takie ciekawe rzeczy o życiu, o celach, nawykach, cele, nawyki, tożsamość. Tydzień temu mówiłem o perspektywie królestwa, o perspektywie czasu. Dzisiaj chcę mówić jakby cały czas w tym samym kierunku. To są też tematy, które się przewijały w tym roku na Wiatrołapie, które głosiłem. I dzisiaj chcę mówić w tym samym kierunku. Dzisiaj chcę mówić o... Tutaj sobie jakiś tytuł nawet zrobiłem z tego. Jedynka rządzi. O, taki tytuł sobie zrobiłem. Jedynka rządzi. Dzisiaj chcę mówić o jednej rzeczy, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. To znaczy, dla każdego z was to będzie co innego. Ale chodzi głównie o to, żebyśmy się skupili na tym, że nie jesteśmy w stanie robić wielu rzeczy w naszym życiu, wielu rzeczy naraz. Generalnie w Bogu jest tak, że w jednym momencie możemy robić jedną rzecz. I słuchajcie, żeby już tak nie bawić się w jakiś długi wstęp, którego sobie nie przygotowałem, od razu otwórzmy Biblię i wykorzystajmy te 40 minut, żeby sensownie się zainspirować i wziąć jakąś konkretną zachętę. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 2 wersety przeczytam. To jest kazanie Piotra w Dzień Zielonych Świąt i on mówi tak. Głosi. I 36 werset, to jest ostatni werset jego kazania, mówi: niech wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Mesjaszem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: jest wiele rzeczy, które teraz musicie zrobić, i sprawa jest naprawdę ugotowana, bo zabiliście go i już go teraz nie wskrzesicie. Opowiadaliście o nim straszne rzeczy i jak teraz to wszystko odkręcicie i jak wyratujecie się z tej sytuacji. A w ogóle, żeby zmienić życie, to słuchajcie, to życia nie starczy, żeby zmienić życie i poprawić, żeby się nawrócić, żeby dokądś dojść. A w ogóle zadajcie trudne pytania, bo teologię to się 5 lat studiuje, a żeby przeczytać Biblię, to co najmniej rok trzeba, żeby ją dobrze przeczytać. Tak tutaj jest napisane? Czy takiej odpowiedzi udzielił im Piotr? Ja prawdopodobnie takiej odpowiedzi bym udzielił. Bardzo często, kiedy przychodzą do mnie ludzie, żeby się poradzić o coś, żeby rozwiązać swój problem albo z jakąś trudną sytuacją, to wiecie, to jest taki klasyczne takie działanie, załamywanie rąk, tak? Człowiek po prostu słyszy o jakimś problemie i przystępuje do gimnastyki po prostu. Co by tu odpowiedzieć i jak to rozwiązać, od której strony ten węzeł zacząć rozwijać? Nie, tutaj czytamy inaczej. Kiedy oni byli poruszeni do głębi serca i mówili: co my teraz mamy zrobić w takim razie, jeżeli tak się rzeczy mają? Piotr udzielił bardzo prostej, krótkiej, jednoznacznej odpowiedzi i powiedział im tak: nawróćcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Okej? Nie udzielił im skomplikowanej odpowiedzi, tylko udzielił im tego, co im w tym momencie było potrzebne, tego, co było najważniejsze, tego, jeżeli to zrobią, to wszystkie rzeczy staną się proste, a wszystkie inne rzeczy przestaną być istotne, kiedy zrobią to, co powinni w tym momencie zrobić. Potrzebowali się nawrócić, uwierzyć w Chrystusa, ochrzcić się i natychmiast była dla nich obietnica Ducha Świętego, którą mieli otrzymać. Okay? I teraz wiecie, bardzo ciekawe jest to, że cała Biblia jest w ten sposób skonstruowana. Nigdzie nie mamy w Biblii czegoś takiego, że ludzie są zaniepokojeni, chcą zmienić swoje życie, chcą coś poprzestawiać, chcą coś regulować i Bóg siada i mówi: okej, no dobrze, to teraz nas czeka, długa droga przed nami jest. Tylko Bóg przychodzi i udziela odpowiedzi swojemu ludowi. Są praktyczne odpowiedzi, zrozumiałe odpowiedzi. Słowo Boże mówi, że dla tych, którzy chcą iść drogami Bożymi, będzie bita droga, prosta droga, głupi na niej nie zbłądzi. I teraz wiecie, my żyjemy w takich czasach, które niestety nie mają takiego przekazu dla nas. Żyjemy w czasach mnóstwa informacji, mnóstwa danych, można być wykształconym w różnych dziedzinach, Generalnie życie jest złożone i skomplikowane. Rozwiązanie problemów narodu czy problemów jakiejś grupy społecznej najlepiej zacząć od zrobienia dobrego badania, żeby wyłuskać kluczowy problem. I my też, kiedy patrzymy na nasze życie, to myślimy sobie, o, łatwo nie będzie. Jeżeli żyjemy na tej ziemi kilkadziesiąt lat, no to już w ogóle jest sprawa ugotowana, bo wszystkie nasze doświadczenia krzyczą, że nie wystarczy kupić kuponu w lotto, kiedy jest kumulacja. Ja w swoim życiu dwa razy kupiłem. Wydawało mi się to bardzo proste rozwiązanie. Szedłem, pisało kumulacja, ileś tam, wtedy to było, nie wiem, w jakimi zerami, ale wszedłem i kupiłem. To była jedyna rzecz właściwa, którą w tamtym momencie powinienem był uczynić. Ale 30 lat później nie robię takich rzeczy, ponieważ życie jest złożone, mam swoje doświadczenia i nie wiem, z której strony się za to zabrać. Teraz chciałem się zapisać na studia wczoraj, bo chcę swoją edukację poszerzyć i była reklama, że przepiszemy twoje zaliczone przedmioty na studiach magisterskich na konto twojego nowej edukacji. Ja mówię, super, to już to odhaczone, to się okazuje, że tylko dwa lata i będę miał kolejne wykształcenie i super. Wchodzę tam, a tam takimi czerwonymi literami. Przepisujemy tylko oceny, nie starsze, wystawione nie dalej niż 20 lat temu. A ostatnią ocenę, jaką ja dostałem na piątym roku studiów, było równo 30 lat temu. Więc pani mówi, no nie możemy panu przepisać nic. Zakładają, że muszę się tego wszystkiego od nowa uczyć, że po 30 latach to już nie ma żadnego znaczenia. I wiecie, i generalnie my, jak patrzymy na nasze życie, to właśnie tak to wygląda. Stary, życie jest proste. Bóg może cię uratować, Bóg może cię zbawić, Bóg może cię poprowadzić. No i że akurat może mnie poprowadzić. Trzeba będzie zrobić to, siam to i owam to. Ale dzisiaj postaram się wam wykazać z Biblii, że nie w ten sposób mówi Jezus, nie w ten sposób mówi Bóg Ojciec, nie w ten sposób mówią autorzy Biblii. Bóg przychodzi do nas jako do swoich dzieci i mówi do nas, w tym momencie możesz zrobić jedną dobrą rzecz. I jak ją zrobisz, to masz progres, masz rozwój, inne rzeczy stają się proste, a inne tracą znaczenie, jeżeli tylko jesteś w stanie to uchwycić. Wiecie, cała Biblia jest tak skonstruowana. W liście do Efezjan 4 rozdziale, jak czytamy? Wiele jest ciał, wiele jest duchów, bo też zostaliśmy wezwani do wielu różnych nadziei, jaką dają nasze powołania. Wielu jest panów, wiele jest wiar, jest wiele chrztów, wiele jest bogów i wielu jest ojców, którzy działają ponad wszystkimi, we wszystkich i we wszystkim. Tak to jest tam, Efezjan 4:4? Nie, jest dokładnie przeciwieństwo. Jest jedno ciało Jezusa na ziemi. Jest jeden duch, który w nas działa. Zostaliśmy wezwani do jednej nadziei. Ja niepotrzebnie odliczam cały czas, powinien tylko kciuka trzymać. Jaką daje wasz Bóg? Jest jeden Pan, jest jedna wiara, jest jeden chrzest, jest jeden Bóg, Ojciec wszystkich. Wiecie, my wierzymy w jednego Boga. Jest jeden Pan, jedyny Pan, Bóg nasz, jest jeden. Kiedy faryzeusze przyszli zapytać Jezusa, jakie jest najważniejsze przykazanie, tak, to co powiedział? Jezus odpowiedział, pierwsze i najważniejsze przykazanie jest takie, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Jakie jest najważniejsze przykazanie? Jezus nie zbył go i nie powiedział, o tak, cwaniaku, ty chcesz się wykpić jednym przykazaniem, tak? Chcesz zrobić jedną rzecz, a reszta już nieważna. Nie, najważniejsza jest jedna rzecz. Nie może być najważniejszych wielu rzeczy. Jedna rzecz może być najważniejsza, okej? Więc to jest właśnie to, o co chodzi. Dobrze. I teraz idziemy dalej. Okej. Kiedy czytamy Dekalog, drugą Mojżeszową, 20 rozdział, 3 werset, to wiecie, to co czytamy? To czytamy, nie będziesz miał bogów obok mnie. Nie będziesz miał innego Boga. Tak? Jedna rzecz to jest ta rzecz, która rządzi. Inne fragmenty z Biblii chciałbym przeczytać. Marka 10, 21 dla przykładu. Przyszedł bogaty młodzieniec do Jezusa. Przepraszam was, ale mnie to tam wybiło mnie to troszeczkę z równowagi. Marka 10, 21. Mam nadzieję, że wrócę zaraz na swoje tory. Marka 10, 17. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Tak? Teraz przytrzymajcie sobie tutaj palec. Jest fajny, od razu otworzymy inny fragment Ewangelii Jana, 6 rozdział. Rzekli więc do niego, 6:28, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Okay? Tutaj przychodzą do niego, co mamy czynić, aby wyczynić dzieła Boże? Jezus powiedział: wierzyć w tego, którego On posłał. Jezus nie chciał się rozwodzić. On stał przed nimi i wiedział, że jest ich główną przeszkodą, jedyną rzeczą, którą muszą zrobić, żeby cokolwiek ruszyć z tego swojego miejsca. To byli uczeni w piśmie. Jak mogli uczeni w piśmie ruszyć ze swojego miejsca? Nie mogli już się nic więcej dowiedzieć, nie mogli już sobie nic więcej wytłumaczyć, nie mogli sobie nic więcej wyłożyć, bo oni już znali Pismo. Jedyne, co mogli zrobić, to nawiązać relację z Nim, uwierzyć w tego, którego teraz Bóg do nich posyła w tym momencie. Amen. Teraz wracamy do bogatego młodzieńca, który przychodzi i się pyta go: nauczycielu, dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Teraz nam się mogłoby wydawać, że również on powinien usłyszeć, uwierzyć w tego, którego on posłał. Ale to już jest inna sytuacja, bo ten bogaty młodzieniec już wierzy w tego, którego ojciec posłał, tylko chce poznać więcej szczegółów. Jezus mu udziela innej odpowiedzi, która jest jedną najważniejszą odpowiedzią dla niego. I co mu mówi? Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg jeden. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca i matkę. A on to powiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: wiele rzeczy ci brak? Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Majątności miał wiele, ale do zrobienia miał jedną rzecz. Ale wiele rzeczy, które były w jego życiu, odsunęły go od woli Bożej. Gdyby zrobił tą jedną rzecz, wszystkie inne rzeczy wskoczyłyby na właściwe miejsce. I słuchajcie, tak jak my tutaj siedzimy, tak jak jesteśmy kościołem, tak jak mnie oglądacie na transmisji, całe nasze życie właśnie w ten sposób jest budowane. Dzisiaj w tym momencie robisz jedną rzecz. Siedzisz i słuchasz tego kazania. I masz nadzieję, że dotrzymam słowa i że będzie to 40 minut. Okej, okay. I dobrze robisz. Jak robisz to regularnie, to w tym momencie wiara twoja rośnie, nabywasz poznania słowa, konteksty ci się budują i może to spowoduje, że coś tam z tego zastosujesz w swoim życiu. Ale kiedy wychodzimy stąd, to znowu robimy jedną rzecz. Podróżujemy do domu albo idziemy do restauracji. A kiedy się tam znajdziemy, to znowu robimy jedną rzecz. Gotujemy sobie obiad albo ktoś nam gotuje obiad, a my w tym momencie robimy sobie drzemkę. Robimy coś w jednej jednostce czasu. Wiecie, robienie wielu rzeczy naraz jest przereklamowane i powoduje nasze rozproszenie, które prowadzi do braku duchowego życia. Staramy się zająć masą rzeczy w naszym życiu. Teraz zobaczcie, podam wam jeszcze wiele innych przykładów ze słowa, ale zobaczcie, mamy 7 dni w tygodniu. A ile dni Bóg w swoim słowie wyróżnił szczególnie? Jeden dzień. Jeden dzień, szabat wyróżnił. I szabat jest końcem tygodnia, miejscem odpoczynku. I jeden dzień szabat jest początkiem tego tygodnia, który nadchodzi. I o jednym dniu tylko Bóg powiedział, że jest święty, że jest oddzielony dla Bożych celów. Jeden dzień, nie 7 dni. Nie 7 dni jest ważnych. Powiedziałem na wiatrołapie, że dla mnie największym świadectwem upadku cywilizacji judeochrześcijańskich i chrześcijańskiej nie są zboczenia, grzechy, sekularyzacja, tylko jest właśnie upadek wolnego dnia, 1 na 7. To pokazuje, że odchodzimy od tego, co jest w Piśmie. Jest jeden dzień, który jest ważny. Cała reszta będzie biegła, nie przejmujcie się. Ale jeden jest dla nas ważny, żebyśmy my zwrócili uwagę. Bo reszta dni pobiegnie sama. Oczywiście, no mógłbym zrobić jeszcze taki mały taki dodatek, bo jeżeli ktoś jest człowiekiem, który przez 7 dni nic nie robi, to jemu ten siódmy nie jest do niczego potrzebny, tak? Ale to są naprawdę sytuacje, z którymi ja w ostatnich latach praktycznie nie mam do czynienia. Ludzi, których znam, nie mają tego rodzaju problemu. Wszyscy mają problem, żeby zobaczyć jeden ten dzień, który pochodzi od Boga. Tutaj do tego bogatego młodzieńca Jezus powiedział: jednego ci brak, sprzedaj wszystko, co masz. Teraz ty jesteś w jakimś miejscu swojego życia z Bogiem, ileś lat żyjesz z Bogiem. Dzisiaj, w tym miesiącu, albo w tym kwartale, jaka jest jedna rzecz najważniejsza dla twojego duchowego wzrostu? Gdyby tu był Jezus, gdybyś mógł przyjść i zapytać: Panie, jaka jest jedna rzecz najważniejsza, którą mam się zająć we wrześniu? Jezus natychmiast by ci ją powiedział. Od razu by ci powiedział, nie zawahałby się. By ci powiedział: w tym momencie zajmij się tym. W ten sposób, to też opowiadałem na wiatrakach, w ten sposób też, kiedy przychodzą ludzie do mnie w sprawie poradnictwa małżeńskiego, w bardzo prosty sposób im też właśnie w taki sposób pomagam. Daję im zawsze jedno zadanie, ewentualnie dwa, to znaczy jedno dla niej, jedno dla niego. Dlaczego? Bo ludzie to, co potrzebują uchwycić, zanim cokolwiek naprawią w swoim życiu, to wiarę, że mają sprawczość, że mogą coś zrobić. Zanim cokolwiek zrobią. To, co nas przygniata, to brak wiary w to, że mamy wpływ. Dlatego, kiedy przyjdziemy do Jezusa i zapytamy Go: Panie, a co jest dla mnie kluczowe we wrześniu? Dla mojego ciała, dla mojej duszy, dla mojego ducha. To mogą być trzy różne rzeczy. Ale dla ciała będzie jedna rzecz, o której ci Bóg powie, która będzie dla ciebie możliwa do wykonania i którą będziesz mógł zrobić. Wiecie, jak czytam ten fragment o tym bogatym młodzieńcu, to tutaj jest powiedziane, że Jezus spojrzał nań z miłością w 21 wersecie. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, że kiedy on powiedział, że przestrzega tych wszystkich przykazań, to jest powiedziane, że Jezus pokochał go w tym momencie. To jest chyba przykład dosłowny, Zaręby tak mówi. Wiesz, Jezus wierzy z całego serca, że on, kiedy mu to powiedział, jednego ci brak, powiedział mu rzecz, którą on był w tym momencie w stanie zrobić. On nie powiedział mu czegoś, co go przerastało. Jezus nie jest tutaj powiedziany, tak jak w innych momentach Pisma, że Jezus przejrzał jego fałszywe serce, bo on wiedział, co każdy ma na myśli i wiedział, że i tak tego nie zrobi, więc mu powiedział: idź, sprzedaj wszystko, co masz. Były takie fragmenty w Słowie, że Jezus, wiedząc, co ludzie mają w sercach, zgodnie z przypowieścią Salomona, nie odpowiadał im ich według ich głupoty albo ich według ich mądrości, jak mówi Salomon, ale po prostu udzielał dobrej odpowiedzi, żeby się nie podkładać pod ich serca, które po prostu kamuflowały kłamstwa. Ale w tym przypadku mamy inną sytuację. Jezus spojrzał na niego z miłością i wierzy, że mu powiedział rzecz, którą on mógł to w tym momencie zrobić. On był w stanie to zrobić. Tylko, że co? Że nie chciał jej zrobić. Nie chciał wziąć jednej, a zostawić wszystkich innych spraw w swoim życiu. Chciał to wszystko mieć. I powiem ci, to jest obraz naszego życia. Jeżeli nie zdecydujemy się na jedną rzecz, to niczego nie zrobimy. Musimy zrobić jedną rzecz. Często to jest trudna rzecz, którą się obawiamy zrobić. Wydaje nam się, że to wywróci nam życie do góry nogami. Ale wtedy też się okazuje, że nasze wyobrażenie o tym, że trzymamy całe życie w rękach, jest tylko mirażem. Bo dopiero jak zmieniasz jedną rzecz, dopiero wtedy znika Fata Morgana, że trzymasz całe swoje życie, kontrolujesz i kierujesz swoim życiem. Pokieruj jedną rzeczą w swoim życiu, a zobaczysz, że kierujesz swoim życiem i że masz wpływ na swoje życie. W ten sposób się zaczyna. Dobrze, teraz słuchajcie. Jest taki świetny fragment apostoła Pawła. To może was naprowadzić na to miejsce, co jest tą jedną rzeczą. Taki fragment z apostoła Pawła, kiedy on mówi o cierniu. Pamiętacie? I mówi tak, to jest 2 Koryntian 12:7. Paweł mówi tak: abym się w nadzwyczajnych objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, aby mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc lubić się będę ze słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniebagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Żeby objawiła się moc w naszym życiu, wcześniej musi dotrzeć do nas, co jest naszą słabością. Jeżeli nie znamy naszej słabości, to nie będziemy wiedzieli, gdzie korzystać z mocy. Jeżeli człowiek mówi, jestem zgubiony, potrzebuję Zbawiciela, to znalazł mi jeszcze swoje słabości, która mu otwiera drogę do mocy Ewangelii, która jest mocą Bożą dla zbawienia każdego człowieka. I tak jest w każdej dziedzinie i w każdej sferze naszego życia. Dlatego błogosławiona tak bardzo jest każda nasza słabość w naszym życiu. Bo ona wskazuje na furtkę, przez którą może przyjść moc Boża. Jeżeli jesteśmy w stanie to rozpoznać. Apostoł Paweł mówi, ja chlubię się. Ja się szczycę z moich słabości, bo wtedy wiem, że w te miejsca mogę wpuścić moc Bożą. I Chrystus powiedział, że wystarczy mi Jego łaski dla mojego życia, żeby mnie podniósł. Więc wiesz, nastaw swoje ucho i słuchaj, co Jezus chce ci powiedzieć na temat jednej rzeczy, którą możesz zrobić. Wiesz, czasami myślimy tak, no jest wiele rzeczy mógłbym się szarpać. Ale nie patrz w ten sposób. Zobacz to, co jest po prostu, to, co jest twoją słabością i tam po prostu wpuść moc Bożą i zrób tą jedną rzecz, którą jesteś w stanie zrobić. Nie rób wielu rzeczy naraz. My generalnie, słuchajcie, jako ludzie jesteśmy słabi. Słowo to pokazuje w różnych fragmentach z psalmu. Akurat dzisiaj nie miałem za dużo czasu, więc szybko wpisałem słowo słaby i wyskoczyły mi trzy psalmy. Psalm 142:7. Usłysz moje wołanie, bo jestem bardzo słaby. Ratuj mnie przed tymi, którzy mnie prześladują, bo są silniejsi ode mnie. Psalm 6:3. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby. Ulecz mnie, Panie, bo drżą moje kości. Psalm 39:4. Panie, daj mi poznać mój kres, miarę moich dni, abym wiedział, że jestem słaby. Dawid to śpiewa, wyznaje swoje słabości w różnych dziedzinach. Dlaczego? Bo kiedy jest tego świadomy i wyznaje to i kładzie to przed Bogiem, to Bóg może zainterweniować. Wiecie, jak byliśmy zgubieni, to nie chcieliśmy przyjąć Ewangelii do momentu, kiedy nie dotarło do nas, do naszych serc, fakt, że naprawdę jesteśmy zgubieni. I dokładnie tak jest przez całe nasze życie w naszej drodze z Panem. Dopóki nie odkrywamy miejsca słabości, tego, co jest kluczem, żeby pójść dalej, to tak długo nie może przyjść do nas zbawienie, nie może przyjść do nas moc Boża. Więc powinniśmy to zauważać i wychwycić to, co jest naszą słabością. No i teraz, tak jak zgodnie z tymi psalmami Dawida, tymi trzema, które zacytowałem, my wszyscy jesteśmy słabi. I bardzo często chcemy dokonać zmiany w naszym życiu bez tej świadomości, że jesteśmy słabi. Chcemy po prostu użyć naszych mocnych stron, żeby popychać nasze życie do przodu. I powiem wam, że w ten sposób możemy się bardzo oszukiwać. Bo może się okazać, że wcale siły nie mamy. Opowiem wam o takim ciekawym eksperymencie, dwóch eksperymentach, o których ostatnio czytałem w wakacje. I one są bardzo zaskakujące, wyniki tych eksperymentów, bo one dotyczą silnej woli. O jednym już wam mówiłem jakiś czas, nie wiem, czy to było bezpośrednio przed wiatrakami, czy po wiatrakach, chyba przed wiatrakami, o tych dzieciach, które były nagrywane na wideo, zamykane w pokoju i były kładzione cukierki przed nimi. I mieli taką promocję od tego prowadzącego badanie, to chyba były czterolatki, przedszkolaki, że jeżeli po prostu wytrzymają minutę, jak wyjdzie ten wychowawca i nie zjedzą, to jak wróci, to dostaną dwa. Będą miały dwa. Wystarczy, że minutę poczekają. No i cała zabawa była, że kręcili te dzieci na wideo, więc one, co one tam nie robiły? Rwały sobie włosy, odsuwały te cukierki, ktoś dotykał i lizał. Raz to wszystkie najbardziej komiczne po prostu rzeczy, jakie mogły być. Po kilkunastu latach dotarli do tych dzieci, ci badacze, i sprawdzili, jak im się powodzi w szkole. I się okazało, że te dzieci, które były w stanie zrobić tą prolongatę o tą jedną minutę i poczekać, żeby dostać dwa cukierki, lepiej się uczyły, rzadziej opuszczały zajęcia, miały mniej problemów, nie popadały w uzależnienia. I badacz wysnuł wniosek, że ta wola, ona już po prostu jest, jakaś taka jest, u jednych jest, u drugiej nie ma, ale ta, u których jest, to od razu rzutuje na wszystkie inne dziedziny życia. Ale teraz drugi eksperyment, drugie badanie. Inny naukowiec stwierdził, że mózg człowieka tak nie funkcjonuje, że generalnie wola człowieka jest słaba. I postanowił zweryfikować to badanie. I zrobił w ten sposób, że wpuszczał do pomieszczenia dorosłych już ludzi, tam chyba to byli studenci, i kładł przed nimi rzodkiewki i krakersy, tłumacząc, że oczywiście mogą sobie jeść co chcą, ale, ale rzodkiewki są zdrowe, a krakersy są niezdrowe, są słodkie i po prostu w ogóle powodują problemy, ale mają 5 minut i mogą tu, kiedy siedzą w tym pomieszczeniu zamknięci, było lustro weneckie, oni sami zostawali, mogą tak naprawdę zrobić co chcą. Po prostu mogą wybrać. I natychmiast w tym badaniu okazało się, że ta grupa dzieli się porówno na pół. Jedni po prostu od razu wzięli sobie to na ambicje. Mówią, to jest jakiś eksperyment, o coś chodzi, okej, dobra, to nie wiem, krakersów, co za problem. I po prostu, wiesz, jedli te rzodkiewki, nic ich tam do tych rzodkiewek nie ciągnęło, to ostre było, to chrupiące było. Druga grupa stwierdziła, że w sumie i tak wszystko jedno, co zjem. Co prawda oni tam nam opowiedzieli i jedli krakersy, oblizywali się, zadowoleni po prostu. I to była pierwsza część eksperymentów i potem była druga. Wszystkich tych ludzi wpuszczono jeszcze do jednego pomieszczenia, znowu ich nagrywano oddzielnie i dano im takie kropeczki do połączenia jedną linią. Trzeba było jedną linią połączyć ileś tam kropek bez odrywania długopisu i bez skreślania linii. Wiecie, są takie zabawy. I powiedziano im, że mają dowolną ilość czasu i że mają to zrobić. I teraz co się okazało? Okazało się, że ci zjadacze rzodkiewek natychmiast rzucili się do pracy, jako ci zdyscyplinowani podobno, którzy nie jedzą rzodkiewek, którzy nie jedzą krakersów, zaczęli rysować. Okazało się, że cierpliwości im starczyło na 4-5 minut. Po 4-5 minutach zaczynali po prostu rzucać długopisami, ochrzaniać tego prowadzącego badanie, jak przychodził i pytał, czy już. Stali się bardzo sfrustrowani i tak generalnie dłużej nikt nie wytrwał niż 5 minut. Natomiast ci, którzy jedli krakersy wcześniej, czyli ci niby niezdyscyplinowani, oni usiedli do tego i przeciętny czas, jaki poświęcali na tą zagadkę, która nie miała rozwiązania, bo od początku była oszukana i nie było rozwiązania, ci byli w stanie z wielką determinacją przez 19 minut próbować wykreślić to na tej karteczce to rozwiązanie i połączyć te kropki. I wniosek z badania jest taki, że wolna wola, tak zwana silna wola, zachowuje się w naszym życiu tak jak każdy inny mięsień, który na pewnym etapie po prostu się męczy. I jeżeli jesteśmy bardzo ambitni i wydaje się nam, że mamy silną wolę, to wszystko wyjdzie w praniu. Okaże się, że może właśnie o coś zupełnie innego chodzi, że to inaczej wygląda. Ci, którzy jedli rzodkiewkę, oni całą swoją silną wolę, żeby nie jeść krakersów, spalili w momencie jedzenia rzodkiewek i odrzucania krakersów. I kiedy przyszedł czas na test, na tą łamigłówkę, już nie mieli na czym tego dalej zrobić. Cukru poza tym nie mieli i węglowodanów i po prostu... Natomiast ci, którzy mieli pierwszą część na luzie, nie musieli użyć samodyscypliny, nie musieli użyć silnej woli, ci weszli na miękko, jeszcze cukier mieli, zapal cukru i im starczyło na 19 minut. Słucham? Może o ten cukier chodzi, ja nie wiem. Ja takich eksperymentów nie prowadziłem, ja tylko czytam o nich w książkach. Ale słuchajcie, dla mnie w moim życiu to idealnie pasuje. Kiedy byłem młodym chłopcem, katolikiem, biegałem do spowiedzi na pierwsze piątki miesiąca, to nie potrafiłem praktycznie nic zmienić w swoim życiu. Za każdym razem mówiłem te same formuły, potem słyszałem te same odpowiedzi, zadawano mi te same modlitwy i nie było żadnego postępu. Dopiero w momencie, kiedy narodziłem się na nowo i przestałem chodzić do spowiedzi, nagle zacząłem widzieć uświęcenie w moim życiu. Nagle się okazało, że moje uświęcenie nie jest zbudowane na mojej silnej woli, tylko na moim zaufaniu w Bożą łaskę, że to dzięki niej jestem zbawiony i jeżeli coś dobrego zrobię w życiu, to dlatego, że Bóg mi pomoże, a nie dlatego, że jestem zdyscyplinowany w wyznawaniu grzechów i lataniu do spowiedzi. Potem, kiedy zająłem się pracą wśród mężczyzn, duszpasterstwem mężczyzn, to zacząłem widzieć takie rzeczy, które z zewnątrz były oceniane jakieś jako słabe. Mówili mi inni faceci, inni pastorzy nawet, którzy prowadzili spotkania dla mężczyzn, mówili, ale co wy tam na tych spotkaniach mężczyzn? Nie strzelacie z karabinów, nie bawicie się w paintball, nie rzucacie siekierami. Ja nawet czułem się tak trochę nie do końca fajnie, tak nieadekwatnie. No może ja taki słaby facet jestem. Ale jednak odkryłem, że kluczem w pracy z mężczyznami jest dać im siłę wewnętrzną, że są w porządku, że są kochani, że są akceptowani, że Bóg ich lubi i że wszystko w ich życiu jest w porządku. I żeby to przekazać, nie trzeba rzucać się siekierą i strzelać z karabinu i mierzyć sobie obwodu bicepsa. Tylko wystarczy usiąść ze sobą, mieć trochę przyjaźni i pozwolić sobie na troszeczkę szczerości. I wiesz, i tak jest w naszym życiu. Jeżeli chcesz zmienić swoje życie, musisz znaleźć jedną rzecz. A kiedy chcesz znaleźć jedną rzecz, to musisz poznać swoją słabość, bo wtedy będziesz w stanie wpuścić moc Bożą i zrobić tyle, ile będziesz w stanie zrobić. Ten bogaty młodzieniec, on miał jedną rzecz do zrobienia. Jaka to była rzecz? Miał sprzedać wszystko, co miał. Jaka jest twoja rzecz? Jaka jest twoja jedna rzecz? Jaką jedną rzecz możesz zrobić dziś, w tym tygodniu, w tym dniu, która sprawi, że wszystko stanie się prostsze lub nieistotne? Jaką jedną rzecz możesz zrobić? My mamy tak, weźmy tak, podzielmy na ducha, duszę i ciało. Jeśli mamy życie duchowe, to my od razu sobie tak włączamy takie coś. Będę żył z Bogiem. To będę modlił się, będę czytał Biblię, nie będę opuszczał spotkań w kościele, będę chodził na modlitwę, założę grupę domową, pomogę pastorowi. Co tam, macie jeszcze jakieś pomysły? Wiatrołap zorganizuję, po prostu będę żył z Bogiem, transmisję zrobię, wszystkie transmisje, sam zrobię wszystkie transmisje. Co tam jeszcze, żeby moje całe życie było duchowe. Wiecie, prawda jest taka, że jeżeli tak robimy, to jesteśmy jak ci pożeracze rzodkiewek, którzy po prostu na samym początku dobrze pojadą i dobrze będą wyglądać, ale niekoniecznie rozwiążą później krzyżówkę. Prawda jest taka, że Bóg do ciebie przychodzi i mówi, zrób jedną rzecz, która jest kluczowa, która jest na początku, która sprawi, że kiedy ją zrobisz, wszystko inne straci na znaczeniu lub przestanie być zupełnie istotne w twoim życiu. Ja w moim życiu odkryłem te rzeczy w różnych dziedzinach, i zacząłem je po prostu robić. Jak zaczynałem się uczyć języka niemieckiego, to miałem ambitny plan, że raz dziennie uruchomię aplikację do nauki niemieckiego. Nie, że przeczytam pierwsze ćwiczenie, że zrobię pierwszą lekcję albo że nauczę się jednego słówka. Nie, że siądę przed komputerem, odpalę aplikację i to już jest zaliczone. Jak będę miał czas, będę miał ochotę, to mogę robić. Wiecie, dlaczego ja tak zrobiłem? Bo ja od razu wiem, że jestem słaby. Ja od początku wiem, że jestem słaby. Więc zanim cokolwiek się wydarzy, muszę zrobić jedną rzecz, która sprawi, że wszystkie rzeczy przestaną być istotne albo przestaną mieć znaczenie. Zacząłem to robić. Przyszły dni, że w ogóle nie miałem ochoty na naukę niemieckiego kompletnie. Nie, już dzisiaj już koniec dnia, już jest 21, gdzie jeszcze lekcja niemieckiego? Więc co robiłem? Siadałem przed komputerem, włączałem aplikację, mówiłem cześć, wyłączałem i szedłem spać. Dzięki temu zachowywałem ciąg nawykowy, uczyłem się, kształtowałem swój charakter na poziomie zjadacza słodkich krakersów, żeby dojść w pewnym momencie do tego mięśnia woli, który może unieść więcej. Teraz wiesz, w życiu duchowym odkryłem, że tak naprawdę, ja wiecie, jestem pastorem, ja słyszałem różne historie, że pastor to powinien co najmniej dziennie godzinę się modlić i godzinę czytać Biblię. I w ogóle jak jesteś pastorem, to musisz, kiedyś taki rosyjski pastor do nas przyjechał na początku drogi, jak prowadziliśmy i on powiedział, że ja jako pastor to mam przez 24 godziny uruchomiony telefon i do mnie ludzie mogą w środku nocy zadzwonić, ja zawsze odbieram, bo ja kocham, bo jestem takim pastorem jak Jezus. To było straszne, w moim kościele to mówił, ja siedziałem w pierwszym rzędzie. Było obrzydliwe. Wiesz, po prostu mamy takie wyobrażenie. A ja odkryłem w moim życiu duchowym, że jest tak naprawdę tylko jedna rzecz, którą mogę, jeżeli ją zrobię, to wszystko inne zaczyna się układać tak, jak trzeba. Pierwszą rzecz, którą muszę zrobić po wstaniu, to zaparzyć kawę. Nie, przepraszam, nabiję się wysikać. Dobrze, zaparzyć kawę, nie będę wchodził w szczegóły, ale ta pierwsza rzecz to jest taka, że jak już zaparzę kawę, to siadam, otwieram Biblię, czytam fragment i krótko się modlę. Zanim otworzę komórkę, zanim zobaczę, gdzie biec, zanim pomyślę, co zrobić śniadanie, zanim pomyślę, w co się ubrać, zaraz jak otwieram oczy, jest kawa, jest fragmencik Biblii, jest krótka modlitwa. I co zobaczyłem? Że to mi ustawia moje życie na cały dzień. Wystarczy, że to będzie 3 minuty, że to będzie 5 minut. Jaką jedną rzecz możesz zrobić dzisiaj, która sprawi, że wszystko stanie się prostsze lub nieistotne? Wszystko inne stanie się prostsze lub nieistotne. Przemek Kopyto na wiatrakach w ostatnim takim słowie powiedział, mówię, Przemek, tak ostro powiedziałeś, on mówi, ja do siebie głosiłem. Ale powiedział, że powiedział, nie terroryzuj całej swojej rodziny, że zaraz zawału serca dostaniesz albo żyłka ci pęknie. Mówi, idź do lekarza, zdiagnozuj się, zrób tą jedną rzecz, którą powinieneś teraz zrobić. Tobie będzie lepiej, twojej rodzinie będzie lepiej. Mówię, Przemek, czemu tak ostro to powiedziałeś? Mówi, bo do siebie powiedziałem, bo właśnie muszę iść się zdiagnozować. Wiesz, jaką jedną rzecz możesz zrobić dzisiaj, która sprawi, że wszystko stanie się prostsze lub nieistotne? W życiu duchowym, dla swojej duszy, dla swojego ciała, jaką jedną rzecz możesz zrobić? Stoper nieubłaganie dobiega do końca, a tu mam jeszcze mnóstwo wersetów. Do Marty Jezus powiedział, Marto, Marto, martwisz się, kłopoczysz, niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba tylko jednego, tak? Generalnie nie potrzebujemy wielu rzeczy, ale tylko jednego. W latach, i tym zakończę i zaraz będziemy się modlić. W Stanach Zjednoczonych w latach 50., kiedy było po wojnie i kiedy strasznie ruszyła produkcja żywności, zapanował w Stanach Zjednoczonych w latach 50. boom na diety i odchudzanie się. I to był wylew, to był szał. Ale bardzo szybko się okazało, że nic nie działa, ludzie się rzucają, są motywowani, pilnowani, po prostu żadne nic nie działało, wszystkie diety padały, nikt nie mógł nic z tym zrobić. Dopóki jeden człowiek nie odkrył, że człowiek jest słaby, a potrzeba jedzenia jest jedną z najpodstawowych potrzeb w życiu człowieka, tak samo jak sen. Nie można pościć od jedzenia przez całe życie. Można jeść smaczniej, można dokonać innego wyboru, ale nie można po prostu przez głodówki, przez jakieś radykalne diety, przez jedzenie tego, czego nam nie smakuje, zrobić jakiegokolwiek postępu. Więc przeprowadzono badanie na małej grupie, do którą poproszono, i to byłem zszokowany, nie o żadną dietę, nie o żaden post, ale żeby wszyscy, którzy się zgłosili do tej grupy, w poniedziałki zapisywali na jednej kartce wszystko, co zjedli. Mogli jeść ile chcą, co chcą, ale tylko w poniedziałki mieli brać kartkę i na tej kartce w myślikach wszystko, co zjedli, wypili, zapisywać. Kawa, herbata, kanapka z tym, to tego. I mieli to robić przez ileś tygodni. Okazało się, że po tych kilku tygodniach u nich wszystkich zaobserwowano spadek wagi. Mimo, że nie zastosowali żadnej diety, nie mieli żadnego pomysłu, mieli tylko wziąć na kartce i pisać. I teraz, wiesz, powstaniu wszyscy razem, minęło 40 minut. Tomek jest szokowany, ale chcę ci, Tomku, powiedzieć, że to jest czwarte moje 40-minutowe kazanie w drodze. Także już możesz zacząć zapraszać swoich przyjaciół, którzy by tu nigdy nie przyszli. Bo Marek głosi teraz 40-minutowe kazania. Więc słuchajcie, więc po prostu przyjdźmy do Boga i po prostu niech On nam pokaże jedną rzecz, którą mamy zrobić. I pamiętaj o tym, że jesteś słaby, że nie możesz porywać się na rzeczy, których nie będziesz w stanie dokończyć. Zrób jedną rzecz. Ja się pomodliłem do Boga i mówię, Boże, chcę być dobrym pastorem. Nie chcę, chcę by iść za tą jedną owcą. To w ogóle jest jeszcze kolejny motyw o jednej owcy. Zostawia 99 owiec, idzie z jedną. Nie interesują go wszystkie drachmy, które są w sakiewce, ale jedna drachma, która się zgubiła. Bóg tak samo działa, on jest skupiony na jednej rzeczy. Więc pomódl się, wiedząc, że jesteś słaby, jaką jedną rzecz możesz zrobić, która sprawi, że wszystkie inne staną się proste albo zupełnie nieistotne. Niech ci Bóg to pokaże i nie rzucaj się na wielkie rzeczy. A Bóg sprawi, że poczujesz sprawczość, uwierzysz, a kiedy to przesuniesz, będziesz mógł przesuwać następne rzeczy. W Dzień Zielonych Świąt, jakby tu była osoba jedna niewierząca, to bym powiedział ci, co masz zrobić? Masz się nawrócić. Zmień swoje życie o 180 stopni, zacząć żyć z Bogiem. Ale tu nie ma takiej osoby dzisiaj, ani jednej na sali, bo wszystkie znam i to w miarę dobrze. Więc ta opcja odpada, ale są inne, które możemy zrobić. Jedną rzecz, właśnie nie dokończyłem, modliłem się, jak być dobrym pastorem. I Duch Święty mi mówi, Marek, chcesz być świetnym pastorem, chcesz nie zgubić tej jednej z tych 99? To sobie upatrz jedną na tydzień. Słuchajcie, i od 4 tygodni jestem najlepszym pastorem na świecie. raz w tygodniu patruję sobie jedną ofiarę, której szukam, o którą się modlę, do której zagaduję. Wybierz mnie, wybierz mnie! Ale wiecie, ale to jest to, co wiem, że jestem w stanie zrobić, bo jestem pastorem od 30 lat i próbowałem już być dobrym pastorem dla całego świata i zbawić cały świat. Już próbowałem wiele razy, ale to nic nie daje, to do nikąd nie prowadzi. Trzeba zrobić to, co Bóg nam daje, to, co mamy teraz. Wielokrotnie modlimy się o to, żeby zrobić rzeczy, na które nie mamy wpływu. To jest ta modlitwa, wiecie, z klubu anonimowych alkoholików. Panie Boże, spraw, żebym mógł zrobić to, co mogę i nie porywał się na to, co jest poza moim zasięgiem moich działań. Okay? Wybierz jedną rzecz, którą możesz zrobić, a którą jeżeli zrobisz, to ona sprawi, że wszystko inne stanie się prostsze lub nieistotne. Amen. Ojcze, dziękuję Ci, że byłeś dzisiaj z nami przez całe to spotkanie. Dziękuję Ci za uwielbienie, dziękuję Ci za nasze dzieci, dziękuję Ci za to, że mamy piękną salę, w której możemy się spotykać. Dziękuję Ci, Panie, za Twój Kościół, dziękuję Ci za drogę, dziękuję Ci za każdą osobę, która dzisiaj była na spotkaniu. Dziękuję Ci, Panie, że nie było wśród nas dzisiaj przypadkowych osób, ale każdy był tutaj ze względu na Ciebie, ze względu na zmianę, którą Ty chcesz przynieść do jego życia. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś naszym jedynym Bogiem i nie mamy innych bogów, nie mamy 5 ani 10 bogów. I Ty, jedyny nasz Bóg i Pan, dajesz nam też w jednej jednostce czasu jedną rzecz do zrobienia. Dlatego proszę Cię, natchnij nas dzisiaj wszystkich, aby Duch Święty poruszył się między nami i żebyśmy zobaczyli te miejsca wpływu, które już nam dzisiaj dajesz. Ty, Panie, nie mówisz do nas, żebyśmy zrobili coś, czego nie możemy, ale żebyśmy użyli tego, co już teraz mamy. Ty mówisz do nas, weź 5 chlebów, weź 2 ryby, weź to, co masz i użyj tego, co masz. Ojcze, proszę Cię, otwórz nasze oczy, abyśmy zrobili to, co mamy zrobić. W imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Ojcze, za zmiany, za wpływ. Dziękuję Ci za pomnożenie jednego talentu, który mamy. Ojcze, dziękuję Ci, jesteś dobry. Amen. Dobrze, komu coś chodzi po głowie, że już wyobraża sobie tą jedną rzecz? Nie będziesz musiał mówić, co to jest, ale czy ktoś jest? Jest jedna, druga osoba, jest więcej, okej? Okay. Macie, zapiszcie to sobie, rozważajcie, pomyślcie o różnych dziedzinach życia. Możecie pomyśleć o tym tygodniu, jedna rzecz na ten tydzień, możecie pomyśleć jedna rzecz na ten miesiąc, albo jedna rzecz w tym roku najważniejsza, która jest najistotniejsza, bo nie wszystko naraz jest równie istotne w naszym życiu. Amen. Dobrze.